Dzień dobry Państwu, prawodajnie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Mariusz Moszowski, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Dzień dobry, panie prokuratorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie prokuratorze, to jak pan skomentuje sytuację w cieśninie Ormus?
Dzisiaj miałem
chyba
jako obywatel kierowca jestem trochę przerażony, no ale cóż możemy powiedzieć, wielka polityka, zagrożenia płynące ze świata związanego z terroryzmem. Ale panie redaktorze, zostawmy może to, bo to...
To był żart z mojej strony, panie prokuratorze, nie sądziłem, że zacznie pan odpowiadać na to pytanie.
Nie, panie redaktorze, jako kierowca jestem przerażony, bo nie chciałbym płacić za paliwo 10 zł za 1 litr, tak? Czy 12 zł, jak przewidują możliwe konsekwencje tego konfliktu.
Jasne. Nie, będziemy rozmawiać o sytuacji w prokuraturze i myślę, że takim jednak, jeśli chodzi o ten mijający tydzień, najważniejszym wydarzeniem, no to było odwołanie z delegacji prokuratora Jana Drylewskiego z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego, byłego referenta sprawy przeciwko Sławomirowi Nowakowi, i również zainicjowanie postępowania w trybie dyscyplinarnym wymierzonego w niego. No na razie jest to takie postępowanie wyjaśniające, ale myślę, że wszyscy wiemy, w którym kierunku to zmierza. Jaki jest pana komentarz do tej sprawy, do tej po prostu zemsty na prokuratorze za ściganie polityka rządu, bo to chyba tak należy to oceniać, przynajmniej ja tak to oceniam.
Dwutorowo, panie redaktorze, proszę państwa. Z jednej strony my jako prokuratorzy skupieni wokół stowarzyszenia Ad Vocem jesteśmy przerażeni zaistniałą sytuacją, a z drugiej strony, no niestety, ale to jest radość przez łzy, bo wykazała ta sprawa ewidentnie no, tą obłudę całego towarzystwa skupionego wokół Lex Super Omnia. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że członkowie Lex Super Omnia, w ogóle cała ta narracja prokuratorów skupionych wokół Lex Super Omnia, to oni mówią, że dzisiaj mamy europejską prokuraturę, wprowadzili rzekomo standardy europejskie, tak? Jakby wcześniej w ogóle do 2023 roku Europy w tej polskiej prokuraturze nie było. No ale ja tak zadaję pytanie. Jak oni to euro, co oni przez pojęcie Europa, prokuratura europejska, standardy europejskie rozumieją, bo mamy Europę wschodnią i zachodnią. Białoruś też jest w Europie i Łukaszenko też jest Europejczykiem. I teraz, panie redaktorze, no biorąc pod uwagę to, co się dzieje z referentem, byłym referentem, bo ten pan prokurator został przecież z niewiadomych powodów odsunięty od orzekania i zaraz tutaj przejdźmy do tego, że no, ktoś powie, że zmienił jednostkę, tak, przeszedł do pełnienia obowiązków w ramach tak zwanych PZ-ów do prokuratury krajowej. Tym niemniej no, regulamin powszechny jednostek prokuratury jednoznacznie mówił, że do udziału w rozprawie powinno się wyznaczyć co do zasady referenta takiego postępowania. Tak, no i dla nas tutaj jest niezrozumiałe, dlaczego tego prokuratora odsunięto, dlaczego chociażby nie pozwolono na to, żeby ten prokurator obsługiwał tą wokandę, sprawę tego polityka w ramach chociażby pomocy prawnej, gdzie niejednokrotnie się dzieje w innych sprawach. Wręcz, panie redaktorze, jako praktyk gwarantuję panu, że prokuratorzy i kierownicy jednostek w innych sprawach stają na głowie, żeby i wydzwaniają, załatwiają z innymi prokuratorami, żeby ten prokurator, referent, który dane postępowanie prowadził, żeby on je dokończył, żeby on tą sprawę dokończył już także przed sądem. I tutaj no, budzi nasze zdumienie, z jakich powodów, panie redaktorze, ta sprawa w tym trybie się zakończyła. Zostawmy to, panie redaktorze, tą wartość dowodową, bo my akcję...
Ale to, tylko wpadnę słowo, uporządkujmy, bo może nie wszyscy pamiętają, sprawa była robiona... Jest zresztą nadal, tak, bo ten tak zwany wątek ukraiński nadal jest robiony w prokuraturze okręgowej w Warszawie, tak, i tam pan Jan Drylewski pierwotnie wykonywał obowiązki. przeszedł, tak, do wydziału zamiejscowego, czyli no de facto awansował, tak, bo jest to jednak uznawany za wydział, za jednostkę poważniejszą w prokuraturze, no chyba taką bardziej prestiżową, tak, i sprawa za nim nie poszła. To do tego pan się odnosił do tej pory, tak, że prokurator zmienił jednostkę, sprawa została w starej.
Po skierowaniu aktu, z tego co czytałem, panie redaktorze, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że pan prokurator skończył tą sprawę. W ramach postępowania przygotowawczego on ją zakończył w prokuraturze okręgowej w Warszawie. I w międzyczasie, między wpłynięciem aktu oskarżenia do sądu, a wyznaczeniem tego nieszczęsnego posiedzenia, pan prokurator rzeczywiście awansował, tak? Mhm. I nasze zdumienie i pytanie brzmi, dlaczego, z jakich powodów nie spowodowano, że ten prokurator, który najlepiej znał tą sprawę, on znał zamierzenia, on miał koncepcję na prowadzenie, układanie dowodowo tej sprawy, dlaczego nie umożliwiono mu obronienia swojej wersji przed sądem?
No, to jest pytanie retoryczne z uwagi na późniejszy
bieg. Druga sprawa, panie redaktorze, wracając do tej europejskości prokuratury, no to ja bym zachęcał prokuratorów z Lex Super Omnia, żeby oni sobie odświeżyli, bo do 2023 roku tak powoływali się na standardy europejskie, Komisję Europejską, powoływali się na Komisję Wenecką, na standardy ONZ-u, to niech sobie przeczytają, niech sobie otworzą Lexa i niech sobie chociażby na pierwszym miejscu jest komentarz pana prokuratora Piotra Turka, tam jest wszystko pięknie opisane, nie trzeba szukać w internecie, tak? Jest napisane wytyczne ONZ, co mówią o tym? Że ONZ wzywa państwa do zapewnienia, aby prokuratorzy mogli wykonywać swoje zadania służbowe bez zastraszania, utrudniania, nękania, niewłaściwej ingerencji lub bezpośredniego narażania na odpowiedzialność cywilną, karną lub inną. Komisja Wenecka, jak wprowadzano w 2015-2016 roku dzisiejszą ustawę prawo o prokuraturze, to przecież Lex Super Omnia szumnie członkowie tego stowarzyszenia powoływali się na opinię Komisji Weneckiej. A co Komisja Wenecka na ten temat powiedziała? No Komisja Wenecka właśnie była zaniepokojona tym, tak, że jeżeli chodzi o polityków, połączenie funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego, ewidentny wpływ, proszę państwa, panie redaktorze, na ministra sprawiedliwości, którego będącego de facto politykiem, na każdą indywidualną sprawę, jaka jest prowadzona w prokuraturze. I to, co w tej sprawie mamy, proszę państwa, panie redaktorze?
Były czasy Zbigniewa Ziobro, tak?
O czym pan mówi. I wtedy Lex Super Omnia na sztandarach niosło to, właśnie powoływało się na opinię Komisji Weneckiej i właśnie to krzyczeli, że powinien być rozdział prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo nie ukrywajmy, że minister sprawiedliwości jest politykiem. Dzisiaj minister sprawiedliwości, pan Żurek, były sędzia, jest politykiem. Ustawa o Radzie Ministrów mówi krótko, że on jako członek rządu jest zobowiązany do tego, aby wykonywać politykę rządu. I jak to teraz wygląda? No jest prokurator, który odważył się wyjaśnić sprawę, no wykonać swoją pracę. Miał materiał dowodowy. Tam nie jest tak, że to było na podstawie przekazów medialnych, panie redaktorze, bo oczywiście ja nie znam akt sprawy i większość z nas nie zna, ale na podstawie przekazów medialnych wiemy, że tam był dowód w pierwotnym postępowaniu z wyjaśnień, a w tym postępowaniu dowód z zeznań świadka. I teraz no dla mnie to budzi zdumienie, że pozwolono na to, że prokurator, który poszedł, a wróćmy do tego, kto był na tym posiedzeniu. No właśnie, zwróćmy uwagę na to, panie redaktorze, że wokół tej sprawy merytorycznie kręcili, że tak powiem, nie powiem, że tylko kręcili się, tylko zaangażowali się tylko i wyłącznie prominentni wręcz członkowie Lex Super Omnia. Bo z tego, co pamiętam, do sądu na posiedzenie poszła wiceprezes bodajże, czy na pewno członek zarządu tego stowarzyszenia, a pan prokurator okręgowy dzisiejszy, zostawmy to już całą historię z legalnością, nielegalnością, powiedzmy osoba pełniąca funkcję prokuratora okręgowego, także jest znamienitym członkiem i działaczem tego stowarzyszenia, prominentnym, bo
i chyba
uzyskał...
jednym z architektów intelektualnych sposobu na przejęcie prokuratury krajowej.
No właśnie, tylko ja się teraz pytam, gdzie są te ich standardy i dlaczego, bo nie ukrywajmy, że dzisiejszy cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej w prokuraturze, ja bym śmiem twierdzić, przepraszam, pozwolę sobie, bo jestem i będę obrońcą niejednego, że to nie jest sądownictwo prokuratury, dyscyplinarne prokuratury, tylko to jest sądownictwo Stowarzyszenia Lex Super Omnia, bo to wszystko po 2023 roku. Politycy pozwolili im na to, tak? Na podstawie jakiegoś porozumienia z politykami, no nie ukrywajmy, coraz więcej takich okoliczności na to wychodzi. Oni objęli najważniejsze funkcje w prokuraturze i mieli bezpośredni wpływ. I proszę zwrócić uwagę, wystarczy prześledzić, kto w tych sądach siedzi, kto jest rzecznikami, kto pełni rolę rzeczników dyscyplinarnych dzisiaj w prokuraturze. To są osoby ściśle związane z Lex Super Omnia albo stowarzyszone w nich poprzez jakieś sieć wzajemnych sympatii, koleżeństwa. Tam nikt przypadkowy, proszę Państwa, śmiem twierdzić, do tych sądów nie trafił.
Zgadza się. Pan tu wspomniał o Waldemarze Żurku jako polityku, no i z tych informacji medialnych, to Niezależna ujawniła oficjalnie, to jako pierwsza, że pod tą decyzją o odwołaniu prokuratora z delegacji osobiście podpisał się prokurator generalny Waldemar Żurek. Ja też tym tematem się zajmowałem na Twitterze i pod moim wpisem prokuratura krajowa zamieściła takie wyjaśnienia. Tu cytuję. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie podpisał się pod decyzją o odwołaniu prokuratora Jana Drylewskiego z delegacji, gdyż nie posiada kompetencji do samodzielnego odwoływania i powoływania prokuratorów z delegacji w wydziałach zamiejscowych Departamentu do Spraw PZPK, Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Prokurator krajowy zawnioskował natomiast do zastępcy prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej korupcji prokurator Beaty Marczak o odwołanie Jana Drylewskiego z delegacji w mazowieckim wydziale tam i tak dalej. Miało to związek ze skierowaniem wniosku do rzecznika dyscyplinarnego przez prokuratora okręgowego w Warszawie o podjęcie postępowania wyjaśniającego w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami przy prowadzeniu postępowań, w tym wskazanymi przez sąd w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko Jackowi Krawcowi i innym. No i pani Marszak nie zgodziła się na odwołanie Jana Drylewskiego z delegacji i w tej sytuacji, tu już nie cytuję, skracam, Waldemar Żurek sam podpisał to odwołanie, czyli prokurator Korneluk według prokuratury nie miał do tego kompetencji. Prokurator Marczak kompetencje miała, ale się nie zgodziła na odwołanie. No i w tej sytuacji Waldemar Żurek jako prokurator generalny sam to podpisał. Czy pana zdaniem jako prokuratora to działanie było zgodne z ustawą, prawo o prokuraturze?
My jako Stowarzyszenie Adwokatem żeśmy się odnieśli do tej sytuacji i uważamy, że już sam ten komunikat wskazuje, że oni wiedzą, że to jest co najmniej mocno naciągane stanowisko, bo ustawa prawo o prokuraturze wprost mówi i wskazuje na to artykuł 20, że w zakresie tak zwanych PZ-ów, w slangu naszym prokuratorskim, kompetencje do delegacji właśnie ma zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej korupcji.
No to napisała prokuratura, ale się nie zgodziła, tak? To jest
narracja. No i właśnie się nie zgodziła, ale oni, skoro pan prokurator Korneluk początkowo wystąpił do niej, a nie od razu do ministra, do prokuratora generalnego, pana ministra Żurka, no to już wiedział, tak, że jaki jest tryb postępowania i dopiero jak się ona nie zgodziła, a wiemy, co się dzisiaj dzieje z przestrzeni medialnej przecież, tak, niejednokrotnie słyszeliśmy, że pan minister Żurek szuka podstawy prawnej, aby pozbyć się pana prokuratora Ostrowskiego, pani prokurator, nie wiem bodajże, czy także to dotyczy pani prokurator Marczak, ale pana Ostrowskiego, pana prokuratora Roberta Hernanda, pana prokuratora Janeczka, pana prokuratora Krzysztofa Sieraka, szuka podstawy prawnej. A tutaj nie ma podstawy prawnej, bo to mówimy o prawie ustrojowym, kompetencyjnym. Artykuł 7 Konstytucji mówi wprost, zasada legalizmu. I tutaj nie ma, że jak ustawa mówi, że ma ktoś jechać prosto, to ma jechać prosto, a nie, że sobie lekko w prawo o 2 stopnie skręci, bo to już nie jest prosto.
Ale ja
nie można szukać podstawy prawnej. To są przepisy kompetencyjne, panie redaktorze.
Szukać to można, tylko zgodnie z logiką.
Ale nie obowiązuje, nie ma czegoś takiego, to nie jest, panie redaktorze, prawo cywilne. Tak? I gałąź prawa cywilnego, gdzie co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Tu jest inaczej. Prawo ustrojowe polega na tym, że tutaj tylko i wyłącznie podstawą działania może być norma kompetencyjna. Jak nie ma normy kompetencyjnej, prawo nie mówi, że możesz zrobić to i to i to, to tego zrobić nie możesz. I nie można stosować a contrario wykładni, to jest niedopuszczalne. I taka jest różnica między prawem publicznym a prawem cywilnym. To jest, panie redaktorze, pierwszy, drugi rok studiów prawniczych.
Mhm. No tu jest jeszcze, trzeba powiedzieć, artykuł, nie pamiętam, 105 czy 106, który z tych dwóch
jest, mówiący o tym, panie redaktorze, o tym właśnie tam ustawa wskazuje kompetencje, gdzie minister sprawiedliwości może, prokurator generalny może prokuratora oddelegować. No, może oddelegować do siebie i do ministerstwa, może oddelegować takiego prokuratora, jeżeli spełnia on kryteria merytoryczne, do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z siedzibą w Krakowie. I właśnie racjonalny ustawodawca, jeżeli by przewidywał nieograniczoną kompetencję pana prokuratora generalnego do tego, żeby on mógł w tej prokuraturze zrobić wszystko, to by nie przewidział tego artykułu 106 ustawy Prawo o prokuraturze. No właśnie po to to jest, że ten artykuł 106 wprost dał panu prokuratorowi generalnemu normę kompetencyjną, wskazując, co on może i w jakich przesłankach zrobić.
No w dobrze, ale... ale to ja bym tu postawił taką tezę, hipotezę, że no przecież to nie są ludzie głupi jak buty, tak? To są inteligentni ludzie, bo to są jednak wieloletni prokuratorzy. Pan Waldemar Żurek jest sędzią, więc oni jednak no, mają jakieś podstawy prawa na pewno na wysokim poziomie. W każdym razie, no, jeżeli chodzi o jakieś takie poziom przeciętny, doskonale wiedzieli, jakie są zapisy ustawowe. Ja wyciągam z tego wniosek, że prokurator Korneluk odmówił po prostu współpracy przy tej sprawie. No bo z dwojga złego to już chyba, bo w tym przepisie, o którym pan wspomniał, tym 106 chyba, tak, jest mowa o tym, że prokurator krajowy, czyli jak gdyby Dariusz Korneluk, biorąc w nawias te wątpliwości co do jego statusu, może delegować prokuratorów w ramach jednostek powszechnych prokuratury, tak? To już z dwojga złego to lepiej jakby Dariusz Korneluk delegował Jana Dereckiego, a nie Waldemar Żurek, czyli
panie redaktorze, no artykuł 20 prawo o prokuraturze daje tą normę kompetencyjną, przyznaje kompetencje pani Marczak. Nie wiem, jakie są kompetencje i zależności prokuraturze krajowej, tam podział kompetencji, kto panią prokurator Marczak na przykład w przypadku jej nieobecności zastępuje. Tym niemniej proszę zwrócić uwagę, że panią prokurator Marczak, legalnego zastępcę prokuratora generalnego odwołać mogą tylko i wyłącznie ze zgodą pana prezydenta. I póki co takiej zgody nie mają. I proszę zwrócić uwagę, tak jak mówię, artykuł 20, panie redaktorze, wprost mówi, że ta norma kompetencyjna została przyznana pani prokurator Marczak. Ja jako prokurator rozumiem to w ten sposób, że za PZ-y ustawodawca dał bardzo silny mandat, aby pani prokurator Marczak, odpowiadająca de facto w prokuraturze, jako ogólnie, co mówią, całości, miała bezwzględny wpływ na kształtowanie swojej polityki kadrowej. Dlaczego także? Tak na zdrowy rozsądek. No jak pan, panie redaktorze, zauważył, że PZ-y robią naprawdę najpoważniejsze sprawy, wpływające też chociażby na mające bardzo daleko idące znaczenie polityczne, tak? Bo one dotyczą te postępowania korupcji najważniejszych osób w państwie. Najpoważniejsze przestępstwa o charakterze gospodarczym, godzące w bezpieczeństwo naszego państwa. Nie ukrywajmy, panie redaktorze, pan przecież też nie wiemy, że związany pan jest z prokuraturą i z doświadczenia wiemy, że tam, gdzie są wielkie pieniądze, no bardzo często...
Z Radiem Wnet, panie prokuratorze.
Tak, ale wcześniej
prokuraturą
pan
w jakimś sensie, no tak, tak.
Tak, wcześniej, prawda, czyli obym się pan, panie redaktorze, chodzi mi o to, że bardzo często z doświadczenia wiemy, że tam, gdzie są wielkie pieniądze, tam no niestety, ale często przenikają się wielkie pieniądze z polityką. To ja już mówię jako prokurator, jako praktyk. I tak niestety jest. I właśnie ja to też rozumiem, że właśnie ustawodawca po to dał pani Marczak też decyzję w tym zakresie, ażeby nikt z zewnątrz pochopnie, czy właśnie w celu jakichś represji, chociażby o charakterze politycznym, nie mógł wpływać na te postępowania, które się w tych wydziałach prokuratury krajowej prowadzi.
Okej, okay, ale jakbym miał tutaj się wcielić jakiegoś adwokata działania Waldemara Żurka, to by mógł to zareplikować tak. I on zresztą wielokrotnie w tym duchu się odnosił, na przykład właśnie do braku możliwości kształtowania swoich zastępców. No, że to trochę prowadzi do absurdu, że osoba, która jednak jest jest na szczycie hierarchii prokuratury, jest przełożonym wszystkich prokuratorów, no ma takie obszary, w których nic nie może zrobić. Czy to
Ale panie redaktorze, to jest jakieś takie niewytłumaczalne wręcz no, tłumaczenie. Z ustawą się nie dyskutuje. No i takie jest prawo i koniec kropka, czy mi się to podoba, czy nie. Ja osobiście uważam na przykład, że powinna być, jeżeli chodzi o najważniejsze stanowiska w prokuraturze, wprowadzona kadencyjność, jak jest w sądach. Prezesi sądów mają kadencję, ale tego w ustawie nie ma i ja z tym nie dyskutuję, bo nie ja jestem od pisania ustawy. Od pisania ustawy jest prawodawca i prawodawca, proszę bardzo, bardzo, panie ministrze, ma pan kompetencje, że tak powiem, w zakresie procesu legislacyjnego, proszę złożyć projekt, przekonać siły polityczne, przekonać pana prezydenta do tego, ażeby została zmieniona ustawa prawo o prokuraturze. Jak panu zmienią ustawę prawo o prokuraturze, proszę sobie według kompetencji, panie ministrze, wtedy odwoływać tych prokuratorów. Ale na dzień dzisiejszy prawo panu takich kompetencji nie daje. I mnie to nie ma znaczenia, czy mi się to podoba, czy nie. Bo mimo, że się jako Mariuszowi Moszowskiemu teoretycznie panu, panie redaktorze Pilarek, nie podobać, że w Polsce nie można jeździć po jednym piwie, a we Francji można wypić piwo i legalnie wsiąść w samochód i przejechać. Mi się to nie podoba, ale w Polsce, zostawmy to, tak? Ale jest, ustawa mówi, że nie wolno, to nie wolno, koniec, kropka. I z tym nie dyskutujemy. No takie jest prawo. I nie, pan minister nie jest od tego, żeby oceniać, czy mu się prawo podoba, czy nie. Tak jak mówię, jest uprawniony do tego, jako członek rządu, do wdrożenia procesu legislacyjnego. Niech zmienią prawo dla pana ministra, pan minister wtedy będzie miał kompetencje i niech sobie odwołuje. Albo niech przekona pana prezydenta naszego do tego, żeby wyraził mu zgodę na odwołanie, na zmianę zastępców. No po to, panie redaktorze, to też tak zwane bezpieczniki zostały wprowadzone, bo to są bardzo poważne sprawy. To nie ukrywajmy, no weźmy pod uwagę pana prokuratora, naszego członka naszego stowarzyszenia, pana prokuratora Ostrowskiego, co się z nim dzisiaj dzieje, jakie on konsekwencje ponosi.
To prawda, konsekwencje za wszczęcie śledztwa w sprawie zamachu stanu, tak? Kiedy tego człowieka stara się tak naprawdę zniszczyć w prokuraturze, tak? Za próbę rozliczenia tych bezprawnych działań. Jeżeli o tamten wywód chodzi, przekonał mnie pan, znaczy nie musiał mnie pan przekonywać, ja się z panem zgadzam. No to jest taka wiedza tak naprawdę na poziomie włosu, tak? Że stosujemy się po prostu do ustaw, tak? A jak chcemy inaczej, to musimy je zmienić.
No nie ma dyskusji. To
całkowita zgoda. No ale jeszcze chciałem zapytać, takie niewdzięczne pytanie zadać panu, jak pan ocenia reakcję, skalę reakcji środowiska prokuratorskiego po właśnie tej decyzji Waldemara Żurka wobec Jana Drelewskiego? Czy ona pana zdaniem była adekwatna do tego, co się stało, nieadekwatna?
Ja mimo wszystko wierzę na to, że właśnie ja kiedyś też odniosłem się do takiej sytuacji, żeby musimy jako środowisko prokuratorskie, będę przekonywał moich kolegów ze stowarzyszenia Ad Vocem, ażeby udzielić pełnego wsparcia, zarówno takiego mentalnego, prokuratorskiego, jak i także w razie, gdyby zaszła taka potrzeba wsparcia merytorycznego i w zakresie ewentualnej obrony. Nie może absolutnie ten prokurator zostać sam. Państwo, koledzy i koleżanki prokuratorzy, zwróćcie uwagę, że taka sytuacja może dotyczyć każdego z was. Prokurator, prowadząc postępowania, nie może zastanawiać się nad tym, kto będzie za 3-4 lata sprawował władzę polityczną w Polsce. I właśnie tego dotyczą te wszystkie opinie, między innymi Komisji Weneckiej, że politycy nie mają prawa. Nie mają prawa ingerować w swobody obywatelskie prokuratorów, którzy podejmowali wobec nich niekorzystne dla nich politycznie bez wątpienia decyzje procesowe. Co jeszcze mnie, panie redaktorze, w tej całej sprawie, o której mówimy, zdumiewa? No przecież, panie prokuratorze, jak proces karny, postępowanie przygotowawcze jest skonstruowane? No jest skonstruowane w ten sposób, że co do większości decyzji podejmowanych przeze mnie, przez prokuratora, przysługuje stroną, a pan podejrzany jest przecież stroną, przecież miał profesjonalnych obrońców, przysługiwały środki odwoławcze. Jeżeli chodzi o decyzje takie te stricte, które godzą w prawa i wolności obywatelskie, to
mówi
przecież...
Mówi pan o Sławomirze Nowaku?
Tak, wszędzie przysługiwało mu prawo zaskarżenia tych decyzji do sądu. I ja nie wierzę, że w tego rodzaju sprawach, gdzie były czynności przeszukania, na pewno, już tak nie znam akt, ale z doświadczenia w tego rodzaju sprawie było stosowane na pewno instytucje, no, były przeszukania, żądania wydania rzeczy, były wydawane postanowienia, były postanowienia wydawane w przedmiocie środków zapobiegawczych, z tego co wiem. Przecież to wszystko podlegało kontroli. Co jest podstawą stosowania środków zapobiegawczych? Duże prawdopodobieństwo, że wskazane dowody, że dana osoba na podstawie tych dowodów popełniła zarzucone jej przestępstwo. Taka jest przesłanka stosowania każdego środka zapobiegawczego, nie tylko tymczasowego aresztowania. Podstawowa przesłanka stosowania środków zapobiegawczych dotyczy każdego środka. I przecież to było poddawane kontroli sądu. I co to się stało, że nagle po wniesieniu aktu oskarżenia ta decyzja została, sąd stwierdził, że nie ma podstaw kategorycznie, nawet nie widząc potrzeby dokonania oceny wartości dowodowej zeznań tego świadka, bo w tej sprawie ten pan, który wcześniej był oskarżony w innym postępowaniu, dobrowolnie, z tego co wiem, z przekazów medialnych, poddał się karze, żeby ocenić jego wartość dowodu. A jeszcze co innego zapytam, panie redaktorze, no chociażby tak mojego praktyka, a powiem panu bezczelnie do kolegów z Lex Superomnia, mnie zawodu uczyły wasze koleżanki i mnie inaczej tego nauczyły, że podczas takiej rozprawy można byłoby chociaż zadać pytania jakiekolwiek, cokolwiek walczyć o to, żeby tą sprawę wyprowadzić. Dlaczego od tego odstąpiono? No jako prokurator nie jestem w stanie tego zrozumieć. I wielu prokuratorów nie jest w stanie zrozumieć, i też po waszej stronie, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego podjęto taką decyzję. Dlaczego chociaż nie spróbowano zadać jakieś pytania kontrolne temu świadkowi, coś więcej dopytać. Dlaczego z tego zrezygnowano? Ręce, panie redaktorze, podają.
Pan wspomniał o tej kontroli sądowej jeszcze na etapie śledztwa. No to ja przypomnę, że sędzia, która wypuściła Sławomira Nowaka z tymczasowego aresztowania, sędzia Domańska, to zrobiła to wyłącznie z uwagi na to, że uznała, że już po prostu materiał dowodowy jest zgromadzony, nie ma możliwości mataczenia, natomiast ale ona nadal podtrzymywała...
Ale panie redaktorze, prokurator...
Proszę mi dać skończyć. Natomiast ona nadal podtrzymywała, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Nawet ta sędzia, która zwolniła Nowaka z aresztu. Także tam mieliśmy... Ja mówię to jak gdyby nie polemicznie, tylko wręcz przeciwnie, jak gdyby podbijając tutaj to, co pan powiedział, że mieliśmy taki po prostu ciąg decyzji sądowych będących po prostu pozytywnym zweryfikowaniem działania prokuratora w tej sprawie.
Panie redaktorze, ale jak to jedno, jak poszedł prokurator, tak jak mówiliśmy na początku, kto tam poszedł i stanął i on się zgodził z obrońcą, no powiem panu naprawdę, no w praktyce z czymś takim, żeśmy się nie spotkali, no chociażby to samo pokazuje, no zadajmy pytanie, ja nie chcę atakować kogoś.
Mówi pan o umorzeniu tej sprawy, tym skandalicznym.
O umorzeniu przed sądem, no nie spotkałem, powiem panu szczerze, ciężko, nie chcę używać ostrych słów publicznie, ale no... Ja pracuję w prokuraturze prawie już 20 lat. No i tak jak mówię, mnie zawodu uczyły prokuratorki, które dzisiaj są członkami Lex Super Omnia. Czegoś takiego naprawdę inaczej mnie nauczyły. Można wszystko o nich powiedzieć, można się z nimi nie zgadzać, mieć inne poglądy, ale one mnie inaczej nauczyły. I z tego, co nie chcę tutaj ruszać personalnie kogokolwiek, ale to naprawdę to w praktyce prokuratorskiej, tak jak panu powiedziałem, no chociaż wyzbycie się tej możliwości zadawania pytań dodatkowych, a nuż coś by wyszło, panie redaktorze, no dlaczego? Też biorąc pod uwagę, jak prześledzi pan redaktor orzecznictwo Sądu Najwyższego co do oceny dowodu z pomówienia, no to tam Sąd Najwyższy jednokrotnie wskazuje, czym innym jest pomówienie, jeżeli ktoś pomawia i nie ponosi w związku z tym pomówieniem odpowiedzialności karnej.
Panie,
a w tej sytuacji mamy...
Musimy... Przepraszam, że...
Ale już tylko to skończę. Już tylko to. A inaczej się ocenia, jeżeli ktoś przyznaje się sam i na podstawie własnych wyjaśnień podlega odpowiedzialności karnej, wskazując jeszcze inne osoby w to zamieszane. No przecież na podstawie tych wyjaśnień człowieka, tak, to przecież on sam poniósł odpowiedzialność karną.
No, postawili wszystko na głowie ci koledzy z Lex Super Omnia, ciężko to w ogóle komentować, przykro, że to tak wygląda, ale tak wygląda. Bardzo dziękuję panie prokuratorze za rozmowę. Pan Mariusz Maszowski był moim i państwa gościem.
Dziękuję. Miłego dnia. Dzięki. Wieczoru.
Dzięki nawzajem.